Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, kłania się radiosłuchaczom Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o kolejnych inicjatywach, które podejmuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, a moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam Cię serdecznie, Magdo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry, Kajetanie. Dzień dobry Państwu. Dzięki za zaproszenie.
Na początku może rozpocznijmy od tego tematu, który jest chyba najbardziej obecnie promowany przez Wasze stowarzyszenie. Myślę tutaj o inicjatywie Stop Zakazowi Pracy. Gdybyś mogła wyjaśnić radiosłuchaczom, na czym polega, do czego odwołuje się, w jakim kontekście pojawił się ten projekt Stop Zakazowi Pracy.
Tak sobie myślę, że pewnie wielu z Państwa tę inicjatywę kojarzy, bo w telewizji Trwam czy na falach Radio Maryja dane nam było wiele razy ten temat podejmować. To może na początku w takiej pigułce, w takim telegraficznym skrócie. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na trud wychowania niepełnosprawnego dziecka podejmowany przez setki tysięcy rodzin w Polsce. Jest taką odpowiedzią, którą chcemy dać nie jako właśnie jacyś eksperci zza biurka, którzy, no nie wiem, coś mądrego jedynie przeczytali, ale też jako organizacja, która od bardzo wielu lat świadczy konkretne wsparcie finansowe dla rodzin, w których właśnie chore dzieci są. I te rodziny wsparcia różnego potrzebują, organizacyjnego, psychicznego, ale bardzo często też po prostu wsparcia finansowego. I wydaje nam się, że ten nasz projekt, który rozpoczęliśmy, bardzo trafnie odpowiada na bardzo właśnie konkretne potrzeby tych rodzin. Stop zakazowi pracy, jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje do absurdalnego przepisu wprowadzonego już 20 lat temu, w 2003 roku, jeszcze przez ekipę Leszka Millera. Przepisu, który zabronił rodzicom pobierającym tak zwane świadczenie pielęgnacyjne na swoje niepełnosprawne dziecko dorabiać do budżetu domowego w jakikolwiek sposób, czy to działalnością jakąś, nie wiem, gospodarczą, czy to działalnością rolniczą, czy na tak zwaną, nie wiem, teraz patrząc na taką rzeczywistość, którą teraz mamy, na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, już nie mówiąc o podjęciu pracy w ramach po prostu stosunku pracy. Fakt jest taki, że rodzic, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, ono wynosi w tym momencie 2458 zł. Trzeba powiedzieć, że ono było wielokrotnie waloryzowane, ale to ciągle jest stanowczo za mało. Nie może przynieść do budżetu domowego ani złotówki, dlatego że po prostu straciłby prawo do pobierania tego świadczenia. Za te pieniądze, za te niecałe 2,5 tysiąca złotych musi się utrzymać to niepełnosprawne dziecko, którego koszt życia bardzo często opiewa na kwotę między 5-6 tysięcy złotych. To są średnie wyliczenia organizacji pozarządowych, działających podobnie jak nasze stowarzyszenie. Za te pieniądze musi się też utrzymać ten rodzic, który przecież no nie może pracować. No to prawo jest szalenie dyskryminujące, właśnie absurdalne w dobie pracy zdalnej, w dobie cyfryzacji, kiedy tak naprawdę rodzic mógłby bardzo często, no siedząc w domu, tak, nie wiem, przy komputerze chociażby, parę złotych do tego domowego budżetu przynieść. Ja już nie mówię tutaj o takich pozostałych aspektach, jakby takiego wyjścia, nie mówię już o takiej możliwości wyjścia do ludzi, o takiej potrzebie przewietrzenia głowy, o też takiej potrzebie, że ja wiem, że mogę własnymi zdrowymi rękoma zarobić na utrzymanie tego mojego chorego dziecka, tak? Dziecka, któremu się poświęcam, które kocham najbardziej na świecie. Więc już nawet jakby nie mówiąc o tym, ale patrząc tylko na ten aspekt ekonomiczny, no to prawo wydaje się po prostu absurdalne. I jeśli ktoś z Państwa po raz pierwszy o tym słyszy, to może otwierać szeroko oczy ze zdziwienia, tak jak ja oczy szeroko ze zdziwienia otwierałam, bo kiedy pierwszy raz się o tym usłyszałam, kiedy się o tym dowiedziałam, że faktycznie jest taka grupa w Polsce, która nie może pracować, chociaż może, to faktycznie to się w głowie nie mieści, dlatego że że to jest właśnie jedyna grupa wyłączona. Nawet ten temat dotarł swego czasu przecież do Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz pracy jest niezgodny z naszą konstytucją. Takie stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie, jaka toczy się od 2020 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym. No, dość powiedzieć, że ja, proszę Państwa, jestem na końcówce swojego urlopu macierzyńskiego na naszego najmłodszego synka i mogę podjąć jakąś pracę, tak? Osoby na emeryturze mogą pracować. Osoby na rencie uznane za trwale niezdolne do pracy też teoretycznie pracę w Polsce mogą podjąć, a rodzice swoich chorych dzieci nie, chociaż bardzo często są znakomicie wykształceni. W tej grupie mamy wielu, nie wiem, naprawdę wysokiej klasy specjalistów, którzy mogliby po prostu to zatrudnienie podjąć. Więc ten nasz projekt właśnie zakłada zniesienie tego absurdalnego przepisu. To jest inicjatywa obywatelska, inicjatywa ustawodawcza, nie jakaś petycja. No, wiemy, powiedzmy sobie szczerze, że petycje mają średnią siłę rażenia. Trzeba więc też troszeczkę więcej wysiłku włożyć w to, żeby pod tym naszym projektem się podpisać, bo nie wystarczy coś kliknąć w internecie. Trzeba po prostu wydrukować kartę, podpisać się odręcznie i wysłać tę kartę z podpisem swoim, a najlepiej jeszcze rodziny. Tak sobie myślę, że zbliża się teraz weekend majowy, będziemy się przy grillu spotykać. Można przy tej okazji też zrobić coś dobrego, zebrać od znajomych podpisy, wysłać je do naszego biura. Taką kartę do zbierania podpisów zresztą też można u nas zamówić. Można zamówić kopertę, koszty są przerzucone na nasze stowarzyszenie, więc jeśli ktoś z Państwa ma chęć wesprzeć te rodziny w bardzo taki realny sposób, to bardzo, bardzo o to proszę, bardzo o to proszę i do tego zachęcam.
Kiedy kończy się termin zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą? Przypomnijmy, że musi być zebrane minimum 100 tysięcy.
Tak, musimy zebrać po minimum 100 tysięcy, a dobrze byłoby ich zebrać o wiele, wiele więcej, ponieważ mamy teoretycznie jeszcze obowiązujące przepisy z pandemii. Nie mamy tutaj wyznaczonego takiego tak na ostro terminu. Chcemy zebrać te podpisy do czerwca. Więc dobrze by było, żeby właśnie tutaj zewrzeć szeregi i w jak najbliższym czasie, jeśli ktoś z Państwa zamierza, to zachęcam, żeby to zrobić.
A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Sama wspomniałaś o tym, że ten przepis zakazujący pracy pojawił się 20 lat temu. Jak rządy, zmieniające się rządy przez te 20 lat, argumentowały zasadność tego przepisu? Jakie argumenty podają? Dlaczego rodzice osób niepełnosprawnych, które pobierają świadczenia, nie mogą podjąć pracy zarobkowej?
W 2003 roku, kiedy ten przepis został uchwalony, przyjęty, ja zaryzykuję takie twierdzenie, że on się wtedy bronił. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, że byliśmy w zupełnie innym miejscu. Była inna sytuacja polityczna, inna sytuacja ekonomiczna, gospodarcza. Zupełnie inaczej wyglądał rynek pracy, zupełnie inaczej. Wtedy mieliśmy też szalejące bezrobocie, które wynosiło około 20%. Wiemy, że były miejsca w naszym kraju, gdzie ono było jeszcze wyższe. I wówczas wprowadzenie tego świadczenia pielęgnacyjnego pozwoliło, w cudzysłowie, ściągnąć dosyć znaczną grupę ludzi z rynku pracy i po prostu te wskaźniki związane z bezrobociem trochę się wtedy poprawiły, tak? Ponieważ tym rodzicom, którzy opiekowali się swoimi ciężko chorymi dziećmi, jakby w cudzysłowie daliśmy pracę, tak? Tym świadczeniem pielęgnacyjnym, to miał być taki ekwiwalent za pracę. Więc myślę, że wtedy, w tamtym czasie to się jakoś broniło. Natomiast w kolejnych latach, kiedy właśnie bardzo wiele zaczęło się zmieniać, kiedy ten rynek pracy zaczął się przeobrażać, ja powiem, że tak, że ja nie wiem, w jaki sposób jest jakby ten zakaz pracy utrzymywany przy życiu i jakich argumentów tutaj politycy używają, dlatego że mam wrażenie, że tego tematu po prostu się boją i omijają go szerokim łukiem. Od czasu do czasu można usłyszeć, że tak naprawdę rodzice wcale nie chcą zniesienia tego zakazu pracy, co jest kompletną bzdurą, bo my naprawdę mamy informacje z pierwszej ręki. My nie występujemy w tej inicjatywie jako urzędnicy, tylko jako głos ludzi, którzy sami nie mają siły przebicia, którzy sami nie mogą odejść od łóżek swoich chorych dzieci i przyjechać protestować gdzieś tam w Warszawie, palić opony czy wyjechać traktorem na autostradę. Więc czasem możemy usłyszeć, że oni nie chcą, żeby ten zakaz pracy znieść. To jest absurdem i nasze doświadczenia tego zupełnie nie potwierdzają. Czasem właśnie jakieś takie zręczne próby ominięcia tego tematu poprzez jakieś właśnie takie, no nie wiem, takie powiem obiecanki, cacanki, że no faktycznie wiemy, że taki zakaz pracy jest, ale on już za chwilę zostanie zniesiony. Zresztą 2 lata temu na przykład pan minister Wdówik mówił, że już za 2-3 miesiące ten zakaz pracy zostanie zniesiony, no to też się nie wydarzyło. Myślę, że to jest taki gorący ziemniak, którego nikt nie chce wziąć w rękę i chwycić i po prostu tego tematu załatwić. Prawdopodobnie z powodów finansowych ten zakaz pracy nie został do tej pory uwolniony, bo musicie Państwo wiedzieć, że w grupie rodziców, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, mamy rodziców, którzy pobierają to świadczenie pielęgnacyjne. I jeśli ten zakaz pracy zostanie uwolniony, oni po prostu będą mogli pójść do pracy, tak? Przyniosą jakieś pieniądze do budżetu w podatkach i to będzie realny zysk. Natomiast mamy też grupę rodziców, którzy tego świadczenia nie pobierają, chodzą do pracy, w tej pracy prawdopodobnie mogą zarobić więcej niż te niecałe 2,5 tysiąca złotych. I w momencie, kiedy zniesiemy ten zakaz pracy, to świadczenie będzie się należało także im. Także tej grupie trzeba byłoby to świadczenie wypłacić, więc prawdopodobnie niestety chodzi tutaj o pieniądze. No, dla mnie zawsze tutaj jakby pojawia się pytanie, po co nam jest państwo? Co jest zasadniczym celem państwa? Wydaje mi się, że ochrona najsłabszych i zatroszczenie się o tych, którzy sami o siebie zatroszczyć się nie mogą. Przypomina mi się w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, kiedy właśnie prowadzimy tę naszą inicjatywę, też to, czego nauczyłam się na lekcji wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej. Pamiętam jak dziś taką tłuczono nam do głowy definicję polityki. Czym jest polityka? Polityka to jest dążenie do zdobycia władzy i utrzymania jej. A ja bym jeszcze naprawdę bardzo, bardzo chciała, żeby po prostu w końcu realnie pomyśleć z sercem o tych ludziach, którzy gdzieś zamknięci bardzo często już naprawdę nie mają siły, żeby o jakieś wsparcie poprosić i upomnieć się o swoje prawa.
A zatem jeśli ktoś chce wesprzeć inicjatywę ustawodawczą Stop Zakazowi Pracy organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej właśnie stowarzyszenia i tam można uzyskać bliższe informacje, gdzie zbierać podpisy, w jaki sposób je przesłać, na jaki adres. Magdaleno, jeszcze jedna sprawa, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać w trakcie naszej audycji. Kolejna inicjatywa edukacyjna Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka pod nazwą Letnia Akademia ProLife. Wprawdzie jesteśmy jeszcze końcem kwietnia, do lata troszkę czasu zostało, ale już może porozmawiajmy o tym, czym jest ta inicjatywa, do kogo jest skierowana.
Dziękuję Ci, Kajetanie, że podjęłaś ten wątek. Tak, tak, jak najbardziej porozmawiajmy, dlatego że Letnia Akademia ProLife odbędzie się w tym roku nie tak jak w ubiegłych latach w sierpniu, tylko już właśnie na początku lata. No i myślę, że jesteśmy teraz w takim momencie, że tam jakieś plany na wakacje się uzgadniają, więc jeśli ktoś z Państwa miałby chęć, to warto to wpisać do swojego kalendarza. Letnia Akademia ProLife to jest taka wisienka na torcie w naszej, w cudzysłowie mówiąc, ofercie edukacyjnej, w takiej naszej działalności szkoleniowej, nastawionej na właśnie na edukację w tych tematach związanych z szeroko pojętym ProLife'em. I właśnie na takie podsumowanie roku pracy od września do czerwca właśnie organizujemy te nasze 5-dniowe warsztaty, które po raz już kolejny odbędą się w Krakowie. W tym roku rozpoczną się 28 czerwca i potrwają do 2 lipca. Zauważcie Państwo, że zawsze staramy się zahaczyć o weekend, żeby jeśli jest jakaś trudność właśnie z wybraniem urlopu, aby na takie spotkanie przyjechać, to trzeba było tych dni urlopowych sobie uszczknąć jak najmniej. Ta Letnia Akademia ProLife to są warsztaty dla tych, którzy chcą bronić życia człowieka. My je kierujemy przede wszystkim do obecnych i przyszłych liderów ProLife, do nauczycieli, katechetów, animatorów różnych wspólnot, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Na tej grupie bardzo nam zależy. Na grupie osób, które poniosą te treści dalej. Mamy takie wielkie pragnienie, żeby uczestnicy, którzy przyjeżdżają z całej Polski, pogłębiali swoją wiedzę na temat tych najważniejszych zagadnień bioetycznych, tych, które są szeroko dyskutowane w mediach, w naszych kręgach towarzyskich, gdzieś u cioci na imieninach. Nie wiem, takim tematem jest na przykład in vitro, coraz częściej podnoszone. To jest taki temat, który zawsze też gdzieś do agendy politycznej wjeżdża jesienią, po wakacjach, kiedy zaczyna się właśnie jakieś nowe rozdanie. Teraz przed wyborami na pewno też będzie ta kwestia bardzo szeroko poruszana. W coraz większej liczbie miast odbywają się referenda, w których obywatele są pytani, czy zgadzają się, aby z ich podatków właśnie in vitro było finansowane. Podaję ten konkretny przykład, ale to jest jakby jedno z wielu zagadnień, aby pokazać Państwu, że rozmawiamy o tematach, które nie są właśnie gdzieś jakieś oderwane od rzeczywistości. To nie są dyskusje teoretyczne, akademickie, właśnie takie oderwane od życia, tylko poruszamy te pytania, te kwestie, z którymi no po prostu przychodzi gdzieś tam nam czasem się zetknąć, tak? Ktoś zadaje nam jakieś pytanie, a co myślisz na ten czy inny temat? Zależy nam na tym, żeby zgromadzić na tej letniej Akademii ProLife ludzi, którzy później właśnie będą dzielić się tą wiedzą z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi w miejscach gdzieś nauki, w miejscach pracy. Formuła wydaje mi się, że jest taka dosyć przyjazna i interesująca, nie jakaś monotonna, bo każdego dnia odbywają się i prelekcje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, ale też takie zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi, metodami aktywizującymi, które pozwalają nam, myślę, że więcej zapamiętać i też czasem też przetrenować się w boju, tak? Aranżujemy na przykład takie dyskusje, w których, nie wiem, ktoś broni jakiegoś stanowiska, ktoś jest przeciw i faktycznie możemy w grupie tą naszą argumentację przećwiczyć, co sądzę jest bardzo, bardzo cenne.
Czyli coś w stylu takich debat oksfordzkich, tak?
Tak, coś w stylu debat oksfordzkich. Mamy kilka takich ćwiczeń, które naprawdę bardzo fajnie nam się sprawdziły w zeszłych latach i chętnie do nich wracamy, takich bardzo angażujących i myślę, że naprawdę dużo, dużo można więcej z tego wynieść, niż gdyby to był tylko suchy wykład. Może powiem, jakie zagadnienia poruszamy. No, na pewno można się spodziewać, że będziemy rozmawiać o początku życia człowieka, o rozwoju prenatalnym, trochę pewnie o rozpoznawaniu płodności i o antykoncepcji hormonalnej. Procedurze in vitro, tak jak wspomniałam, też poświęcimy jeden cały dzień warsztatowy. Trochę się zastanowimy właśnie też przyjrzymy takim metodom manipulacji, po które sięgają grupy proaborcyjne i będziemy się zastanawiać, jak rozmawiać o aborcji, jak te nasze argumenty pro-life podawać. Trochę też dotkniemy tematu pomocy rodzicom po stracie dziecka. I mamy taką nowość w tym roku. Nasze warsztaty w tym roku są organizowane i przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców, że jeden z tych dni warsztatowych będzie po prostu taką konferencją, na którą udało nam się zaprosić, już teraz mogę to powiedzieć z radością, naprawdę znakomitych gości. Więc jest też taka możliwość, że gdyby ktoś z Państwa nie mógł wziąć udziału w całej naszej letniej Akademii ProLife, to w sobotę i to będzie sobota, już szybciutko sobie sprawdzę, 29 albo 30 czerwca, to będzie sobota 1 lipca. To będzie sobota 1 lipca w tym samym miejscu, w którym będą warsztaty, czyli w Domus Mater w Krakowie. Odbędzie się konferencja z udziałem naprawdę znakomitych prelegentów. Będziemy rozmawiać, podejmować trochę zagadnień psychiatrycznych, trochę będziemy rozmawiać o gender i seksualizacji dzieci i młodzieży, trochę o przyczynowym leczeniu niepłodności. I tu będzie takie spojrzenie lekarza, ginekologa, położnika na protechnologa i wiele innych, więc bardzo zachęcam do tego, żeby się tym zainteresować. Może jeszcze taką wisienką na torcie jest to, że chociaż te nasze warsztaty od początku były pomyślane jako wydarzenie świeckie, jest codziennie możliwość uczestnictwa we mszy świętej, to jakoś tak wyszło, że naprawdę one One się po prostu zamieniają w takie piękne rekolekcje. Przynajmniej w zeszłym roku, dwa lata temu tak było, że faktycznie zebraliśmy się takim gronem, że jakoś wszyscy chcieli właśnie w tych nabożeństwach też uczestniczyć. Jakoś tak spontanicznie zorganizowaliśmy codziennie modlitwę jutrznią, więc myślę, że można też z tego aspektu duchowego tutaj naprawdę zaczerpnąć i naprawdę skorzystać.
Czyli przypomnijmy jeszcze, w jakim terminie organizowana jest letnia Akademia ProLife. Usłyszeliśmy, że w Domu z Mater, czyli w Krakowie.
Tak, od 28 czerwca do 2 lipca tego roku w warsztatach można wziąć, biorą udział osoby z całej Polski. To na pewno też jest świetna okazja do tego, żeby nawiązać znajomości z innymi osobami o podobnych poglądach. Co myślę, że też jest ważne, żebyśmy po prostu sobie nawzajem dawali takie wsparcie. Planujemy w czasie tej naszej letniej Akademii ProLife też spotkanie z doskonałą psychoterapeutką, która przygotuje dla nas takie zajęcia, takie warsztaty, taki wykład o tym, w jaki sposób właśnie pracować, jak żyć, jak samemu sobie dawać też takie wsparcie, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy takim jedynym, samotnym okrętem, kiedy mamy wrażenie czasem, że wszyscy myślą zupełnie inaczej niż my, kiedy jesteśmy osamotnieni w tych naszych poglądach, to co zrobić, żeby też w tej prawdzie wytrwać? I myślę, że to będzie na pewno z pożytkiem dla wszystkich, którzy przyjadą. My zapewniamy noclegi, wyżywienie, fachową wiedzę, kompetentnych wykładowców, opiekę duchową, a więcej informacji na naszej stronie internetowej pro-life.pl/warsztaty.
Na Letnią Akademię ProLife Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza osoby chcące należeć do klubów ProLife. To kolejna inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia. Już podczas audycji Głos z Krakowa rozmawialiśmy o klubach ProLife, ale przypomnijmy, co to za inicjatywa, a może ktoś z radiosłuchaczy zechce przy swojej parafii, na przykład jakiś ksiądz proboszcz, taki klub ProLife otworzyć.
Tak, my zapraszamy na akademię osoby, które należą do klubów, które chciałyby właśnie do tych klubów należeć. Bardzo nam zależy na rozwijaniu tej idei. W dużym skrócie mówiąc, chodzi nam o to, żeby lokalnie powstawały takie wspólnoty miłośników życia. Czyli właśnie, żebyśmy lokalnie tworzyli sobie takie środowiska, takie grupy, w których możemy nie tylko się wzmocnić, nie tylko rozwijać duchowo, intelektualnie, na tych różnych właśnie poziomach, ale też zrobić coś pożytecznego, coś dobrego dla innych. Wzorem dla tych klubów ProLife jest taka wspólnota, która od wielu lat działa w Krakowie przy kapucyńskim klasztorze, prowadzona przez lata przez brata Krzysztofa Niewiadomskiego, który jest tutaj takim naszym wielkim wsparciem. On będzie też obecny właśnie na naszej letniej Akademii ProLife i to takie duchowe oko zawsze nam tutaj tą duchową perspektywę zapewnia. I on wpadł na zaskakująco prosty do zrealizowania pomysł. Mianowicie w tej swojej grupie przy klasztorze przez lata spotykali się i czytali co tydzień jeden albo dwa punkty z encykliki Evangelium Vitae, piękny dokument napisany przez świętego Jana Pawła II w 95 roku, szalenie aktualny. Dzisiaj w tej sytuacji, którą mamy, wiecie Państwo, o czym mówię, tym bardziej warto odkrywać nauczanie Jana Pawła II. I my proponujemy, żeby ten pomysł jakby przeszczepić na te lokalne, do tych lokalnych grupek. Wydaliśmy takie materiały, które można jak zwykle oczywiście bezpłatnie w naszym stowarzyszeniu zamówić. To jest taki zeszyt właśnie do pracy z encykliką Evangelium Vitae. I raz w miesiącu odbywają się takie live'y, w czasie których na żywo rozmawiamy właśnie o tym, jak to tę encyklikę Evangelium Vitae przełożyć na bieżące wydarzenia, przełożyć na rok 2023. Dzisiaj też w każdą środę się taka, w czwartą środę miesiąca się właśnie te live'y odbywają, nagrywane przez mojego męża i przez brata Krzysztofa. I one są właśnie takim pomysłem na pracę taką intelektualną, formacyjną tych lokalnych klubów ProLife. Pierwsze już powstały, co jest dla nas wielką, wielką radością. Dołączyć można w każdym momencie, jest bardzo niski próg wejścia, wystarczy po prostu zamówić u nas w biurze materiały, zebrać się nawet w 2-3 osoby, naprawdę na początku tyle wystarczy, żeby zacząć coś dobrego, fajnego robić. I nasza propozycja jest taka, aby raz w miesiącu właśnie wysłuchać tego live'u, czyli spotkać się online z nami, porozmawiać o encyklice Evangelium Vitae. W innym tygodniu można pójść na mszę świętą, żeby też jakby ducha swojego karmić. W kolejną zorganizować może jakieś spotkanie integracyjne, czy wziąć udział jeszcze w jakichś innych wydarzeniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie, żeby właśnie tą swoją wiedzę pogłębiać. No a później, jak już tak troszeczkę się wzmocnimy, to możemy spróbować zorganizować coś dla innych, nie wiem, na przykład podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, czy właśnie jakieś inne wydarzenie związane w adwencie, czy na przykład, nie wiem, z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka w Wielkim Poście. Tu jest tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza.
Czyli księża proboszczowie, no, pozostaje tylko zaapelować, poprosić o organizowanie klubów pro-life. Jak słyszymy, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zapewnia znaczną część kwestii merytorycznych, wsparcia takiego know-how, jak taki klub prowadzić, jak taki klub zorganizować, a będzie to na pewno cenna działalność na terenie naszej parafii, naszych wspólnot lokalnych, gdzie czasem ta świadomość pro-life, poza taką sferą deklaratywną, nie niesie ze sobą jakiejś głębszej merytorycznej wiedzy. A jak słyszymy, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma na celu również pogłębienie tej wiedzy merytorycznej, tego wsparcia merytorycznego dla rodzin, dla wspólnot parafialnych i dla wspólnot lokalnych. Bardzo Ci dziękuję, Magdo, za przedstawienie tych najważniejszych spraw, którymi obecnie zajmuje się Wasze stowarzyszenie. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa była Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, a my słyszymy się za tydzień. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.